Dzisiaj jest przedostatni raz mówimy odnośnie bitwach w naszym życiu i będziemy mówili o tarczy wiary, czyli o jednym z oręży nas, ludzi wierzących, oręży, które dał nam Bóg. Wiemy o tym, że ten oręż, który my mamy, który jest opisany w liście do Efezjan, to jest oręż duchowy. On służy do tego, ażebyśmy my walczyli w duchu, że nie Słowo Boże mówi, że może następny tam slajd, to, co jest napisane w liście do Efezjan, że my nie walczymy z krwią i z ciałem, tak? Czyli nie walczymy z ludźmi, nie walczymy z jakimiś zewnętrznymi rzeczami, ale walczymy ze zwierzchnościami, walczymy tak naprawdę z tą siłą ciemności, która jest całkowicie osobowa, tak? I ten oręż, który daje nam Bóg, służy do tego, ażebyśmy wytrwali w walce. I ja bardzo lubię sobie czytać Biblię z tego tłumaczenia interlinearnego, gdzie często to jest niegramatycznie, ale możemy zobaczyć, jakie słowa były używane w oryginale. I kiedy popatrzyłem sobie na ten fragment z listu do Efezjan w 6 rozdziale i tym 11 wersecie, kiedy Bóg mówi, ażebyśmy sobie przywdziali tą na siebie, tą zbroję, to ten fragment brzmi tak, przeczytam wam. Przywdziejcie zbroję Boga, aby stanąć przeciw matactwom oszczercy. Bardzo ciekawe słowa tu są użyte w oryginale. Tak jest w oryginale zapisane w Słowie Bożym. Przywdziejcie zbroję Boga, czyli to nie jest zbroja, którą my sobie gdzieś tam wynajdujemy, ale to jest coś, co jest dane nam od Boga, słuchajcie. To jest zbroja Boga, czyli Bóg nam daje. To jest coś, w co On nas wyposaża. Ja sobie tak pomyślałem, tak jak nasz organizm Bóg wyposażył w ten system immunologiczny, tak? To się tak to nazywa, czyli system obronny do tego, żeby się bronić przed wszelkimi infekcjami, przed zarazkami, przed bakteriami niepożądanymi. Tak Bóg wyposażył nasze ciało, tak samo dał nam wyposażenie duchowe, do walki duchowej. Więc to jest zbroja od Boga, słuchajcie. Więc to jest coś, co jest dane nam od Boga i nie powinniśmy tego lekceważyć, tak? I dalej jest napisane, aby stanąć przeciw matactwom oszczercy. Słuchajcie, ja będę, tak sobie tutaj zapisałem, że każdy fragment, który będę cytował, to jest słowo w nim, słowo klucz. Żebyście wy troszeczkę tak się uaktywnili, nie spali. Jest słowo klucz i ten, kto pierwszy zgadnie, jakie to jest słowo klucz, tak, będzie miał punkty, dobra? A później będzie za punktem, kto wygra, będzie miał nagrodę, tak? Tak, żebyście byli aktywni, abyście patrzyli na słowo i znajdowali słowo klucz. Dobrze, przywdziejcie zbroję Boga, aby stanąć przeciw matactwom oszczercy. Gdzie jest słowo klucz? Nie. Brawo, jest punkcik dla Asi, tak? Stanąć przeciw, tak? To jest, dlaczego to jest słowo klucz? Dlatego, że, może żebyście wiedzieli na następne fragmenty, o co chodzi. Ten fragment mówi, żebyśmy przywdzieli zbroję w jakimś celu, tak? Czyli fragment mówi o tym, że ona do czegoś służy. A do czego służy? Aby stanąć naprzeciw, tak? Żeby się przeciwstawić, żeby być tym, który walczy, tak? Więc i dalej jest napisane, aby stanąć naprzeciw matactwom oszczercy. To jest niesamowite. My widzimy teraz w takiej naszej rzeczywistości, jak wielu ludzi po prostu mataczy. Wiecie, mataczenie to jest właśnie takie, że często ludzie nie mogą się zorientować, że są wyprowadzeni w pole. Tak? I takie słowo jest użyte w oryginale. Więc strategia diabła jest taka, żeby cię zwieść, żeby cię wyprowadzić w pole, żeby cię oszukać. I tarcza wiary jest nam potrzebna do tego, ażebyśmy stanęli naprzeciw tego i żebyśmy nie ulegli matactwom, okej? I dalej, drugi fragment, który też jest tutaj w liście do Efezjan, już mówiący o samej naszej tarczy, o czym dzisiaj będę mówił, jest taki, czyli w oryginale jest zapisane tak. Przede wszystkim weźcie tarczę wiary, aby zgasić na niej wszystkie strzały niegodziwości. Jakie jest słowo klucz? Brawo. Kto to powiedział? Dobra, to tu po pół punkta. Tak więcej w jednym czasie odpowiedzieliście. Dobrze, liczcie sobie punkty. Brawo, niektórzy są aktywni. Więc przede wszystkim weźcie tarczę wiary, aby zgasić na niej wszelkie strzały niegodziwości. Wiecie, tarcze... W ogóle powiem wam, że Biblia jest taka niesamowicie praktyczna i obrazowa, żebyśmy mogli zrozumieć coś, tak? I kiedyś tarcze były budowane w ten sposób, że na jakimś drewnie czy na jakimś czymś tam, jakimś stelażu była naciągana skóra. Czasami było to wiele warstw tej skóry. Skóra musiała być taka, żeby była dobrze wyprawiona, żeby ta tarcza nie pracowała, już nie będę tego opowiadał, ale w każdym bądź razie ta skóra, nie wiem czy wiecie, była jeszcze nasączana. Ona była nasączana w ten sposób, żeby strzały, często przeciwnicy wypuszczali strzały, które płonęły, tak żeby zapalać tych i żeby tam powstał ogień i zamieszanie. Więc te tarcze były nasączane substancją, która powodowała, że jak strzała wpadała, to ona gasła od razu. Tak? Więc Słowo Boże mówi, żebyśmy wzięli tą tarczę, aby zgasić na tej tarczy wszelkie te strzały, wszelkie pociski niegodziwości. I ja wam powiem, że to jest coś, co jest kluczowe, które się będzie cały czas będzie się przytaczać w moim tutaj tym kazaniu, dlatego że tarcza służy do obrony przed strzałą niegodziwości. I w różnych aspektach naszego życia mogą nas trafić strzały niegodziwości, które spowodują, że będziemy oszukani. Okej? Okej? Fajne to jest, co? Biblia jest niesamowita. Rewelacyjna. I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz odnośnie tarczy wiary jest taka, że my odbieramy tarczę jako oręż do obrony. I tak, to jest oręż obronny, ale tarcza nie służy tylko do obrony, bo tarcza tak naprawdę umożliwia nam atak. Dlaczego? Bo jeżeli ty idziesz do ataku bez tarczy, to jesteś odsłonięty, okej? Więc daleko nie pójdziesz. Zrobisz kilka kroków, dostaniesz strzałę niegodziwości, która cię zapali, oszuka cię od wewnątrz i jesteś pozamiatany, tak? Więc tak naprawdę tarcza umożliwia tobie pójście do przodu. Umożliwia tobie życie w zwycięstwie i atak. Tak? Okej? Dobrze. Więc odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest tarcza wiary. Co Bóg ma na myśli, mówiąc o tarczy wiary? Mamy ten slajdzik? Czym jest tarcza wiary? Możemy pierwszy fragment z Biblii pokazać. Więc w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale i pierwszym wersecie jest napisane tak. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Jakie jest słowo klucz? Nie. Tak jest. Brawo. Widzicie? Młodzież. 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 Brawo. Brawo. Punkcik dla ciebie. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara motywuje nas do czegoś, że my się czegoś spodziewamy, słuchajcie. To jest oczywiste, tak? Jeżeli ty w coś wierzysz, to się tego spodziewasz, że to się stanie w twoim życiu. Dlatego to jest klucz, tak? Ja wierzę, więc oczekuję, więc spodziewam się czegoś, tak? I drugi fragment mówi tak, to jest z listu do Jakuba, listu Jakuba, 2:19-20. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Jakie jest słowo klucz? Nie. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Jakie jest słowo klucz? Nie? Chyba powiecie wszystko. No, bez. No samo bez, no weź. Bez to taki, wiesz, ładnie pachnie, no. Bez uczynków. To jest klucz. Dlaczego? Bo jeżeli nie masz uczynków, to wiara jest bezpodstawna, nie ma sensu, tak? Punkcik dla ciebie, Adam. Więc tak, my się czegoś spodziewamy, więc coś robimy. W jakiś sposób działamy. To motywuje nas do działania, tak? Bogumił Niechcic. Wiecie, kto to jest Bogumił Niechcic? O, noce i dnie, tak. Pastor będzie miał czas teraz przez następne tam 4 tygodnie do prostowania wszelkich herezji. Nauczka, żeby amatorów nie wpuszczać za kazelnicę. Słuchajcie, Bogumił Niechcic jest rewelacyjnym przykładem człowieka wiary, tak? Dla tych, którzy będą zdawać maturę, to będzie takie bardzo pomocne to, co dzisiaj mówię. Bo tak w ogóle kto napisał nad Niemnem? Ludzie drodzy, Orzeszkowa, tak? Co ja mówię? A nad Niemnem, przepraszam. Sorry, noce i dnie. Przepraszam. Czemu mi się to, ale wiecie, starość, neurony mają obwodnicę. Dobrze. Kto napisał Noce i Dnie? Gdzie to jest? Matura to bzdura, nie? Maria Dąbrowska napisała, ale dobrze. Więc on jest przykładem, Bogumił Niechcic, człowieka wiary. Nie wiem, nie wszyscy znają lekturę może, ale dobrze. Niedobry przykład, kurde. Ja ci dziękuję. Niedobry przykład. Dobra. Przedstawię, jak to było. Było tak, że otrzymał majątek ziemski, który był w totalnej ruinie, tak? Kojarzycie już coś? No. I nikt, słuchajcie, jak wiemy z lektury, nikt nie miał wiary do tego, że coś z tego będzie. On jedyny miał wiarę i ta wiara przekładała się na co? Na działanie, tak? On, wszyscy mówili, że nic z tego nie będzie, tu jest tylko pesz, tu wszystko żadnych plonów nie będzie i tak dalej, a on swoimi oczyma wiary widział, że będą piękne plony, że będzie piękny tutaj ten dom i tak dalej. On widział oczyma wiary i to go motywowało do działania, tak? I dzięki temu osiągnął, tak? Osiągnął pewien sukces. Bo bo głęboko wierzył i przez to coś robił. To jest tak, że wiara nas motywuje do działania. Dlatego słowem kluczem pierwszym jest czegoś, czego się spodziewamy, tak? Czyli my się czegoś spodziewamy i w tym, z tego drugiego fragmentu jest bez uczynków, czyli uczynki. My coś zaczynamy robić, coś czynimy, dlatego że wiara motywuje nas do działania. Tak? To, co wierzysz, wpływa na to, jak żyjesz, tak sobie zapisałem. Jak się zachowujesz i co robisz. Dzisiaj, jak się modliłem na uwielbieniu, przypomniałem sobie taki fragment, że Bóg mówi, to jest chyba psalm 51, że 51, oto, znaczy to Dawid mówi, nie, że Bóg, oto ty kochasz prawdę chowaną na dnie duszy, tak? To jest tak, że ta prawda, która jest chowana u ciebie na dnie duszy, ona motywuje cię do działania. To ona sprawia, że tak żyjesz, a nie inaczej, bo to jest ta głęboka wiara, która gdzieś tam jest głęboko w tobie, tak? To cię motywuje do działania. Więc ta świadomość i to, w co wierzysz, sprawia to, kim jesteś. To jest niesamowite. Słuchajcie, to jest, i to jest prawdą, bo to widać wszędzie. Dlaczego żebrak jest żebrakiem? Dlaczego alkoholik jest alkoholikiem? Słuchajcie, to jest takie oczywiste. Oni gdzieś tam w pewnym momencie zostali trafieni strzałą niegodziwości. I człowiek żyje, bo uważa, że po prostu tak już jest i taki będzie i nie będzie nikim innym, dopóki nie zobaczy, że to jest nieprawdą. On jest gdzieś tam, często ludzie od maleńkości są trafiani strzałami niegodziwości i oni wychowywani są w kłamstwie, tak? I to sprawia, że ludzie są tymi, kimi są, dlatego, że zostali gdzieś tam, powiedzmy, albo zwiedzeni, albo trafieni, jak to jest napisane w Biblii, trafieni tą strzałą niegodziwości. Okej? Więc to, w co ja wierzę, to mnie motywuje do tego, do mojego działania i do tego, kim jestem. Opowiem wam teraz taką, sobie zapisałem, fajny przykład. Chyba tydzień temu, czy tam dwa tygodnie temu, był u mnie kuzyn z kuzynką, i opowiadali takie zdarzenie. Byli nad jeziorem z chłopakiem takim ze swojej rodziny. Szli nad jeziorem i była taka wietrzysta, bardzo taka zła pogoda i usłyszeli, że gdzieś tam na jeziorze ktoś krzyczy. No i okazało się, że tam kajak się wywrócił i się ktoś topił. Więc ten chłopak, który był z nimi, bardzo dobrze pływa, od razu wskoczył do wody, to było gdzieś chyba około 50 metrów, także daleko od brzegu, ale dopłynął i wyciągnął na brzeg kobietę, która była nieprzytomna. On zaczął ją tam reanimować i szybko zadzwonili po pogotowie. W międzyczasie przyszła, gdzieś tam był taki obóz, przybiegła taka pielęgniarka Niemka i ona zaczęła reanimować tą kobietę. W międzyczasie jeszcze okazało się, że ten drugi, znaczy mąż tej kobiety, który był na kajaku, też się zaczął tam topić, więc ten chłopak popłynął ratować tego faceta. I tutaj ta pielęgniarka reanimowała tą kobietę. Przyjechało pogotowie i zaczęli też reanimować tą kobietę. Ale chyba ją tam reanimowali przez 5 minut i stwierdzili, że kobieta niestety zmarła. Więc zabrali się i pojechali, zostawili tą kobietę. Podobno teraz są takie przepisy, że nie, jak już jest ktoś umrze, to nie zabieram. Zostawili tą kobietę i odjechali. A ta pielęgniarka Niemka nie odpuściła i reanimowała nadal tą kobietę. Słuchajcie, i ten kuzyn mówi, to było niesamowite, bo słuchajcie, ta pielęgniarka reanimowała ją jeszcze 40 minut. 40 minut. Wyobraźcie sobie. To, niesamowita sprawa. I słuchajcie, po 40 minutach ta kobieta wróciła, jakby nie wróciła do życia, ale zaczęło jej serce bić i ten. Szokująca rzecz, niesamowita, nie? No i więc zadzwonili jeszcze raz po pogotowie, no, że kobieta jednak żyje i pogotowie po nią przyjechało. Już tym razem ją zabrali. I słuchajcie, po 2 tygodniach kobieta wyszła ze szpitala, wszystko w porządku. Zadzwoniła do tego chłopaka od nich z rodziny z podziękowaniami za to, że ją uratował. I słuchajcie, jest niesamowita sprawa. Ja tak sobie pomyślałem, jaką determinację miała ta pielęgniarka? Słuchajcie, jaką determinację miała ta pielęgniarka? Najpierw reanimuje, nie ma nic, nic się nie dzieje. Przyjeżdża lekarz, reanimuje, stwierdza, że jest, że zmarła i po prostu, a ona mimo wszystko, jakie jej było przekonanie do tego, że ona jest w stanie jeszcze przywrócić do życia tą kobietę. Widzicie, to jest coś niesamowitego i słuchajcie, to jest niesamowity, to jest przykład odnośnie wiary, bo wiara jest tym, że ja się czegoś spodziewam. Gdyby ona się nie spodziewała, że przywróci tą kobietę do życia, to by tego nie robiła. W naszym życiu często tak jest, że po prostu my niby w coś wierzymy, ale my nic nie robimy w tym kierunku. Niby wierzymy, że możemy coś osiągnąć, ale nic w tym kierunku nie robisz w ogóle. Wiara jest tym, że ja się czegoś spodziewam i ja mam uczynki. Ja coś robię. Ta kobieta to jest coś niesamowitego. Powiem wam, że Niemcy to niesamowity naród. Niemiec tak łatwo nie odpuści, słuchajcie. Tak? Jest niesamowita cecha. Martin Luther też był Niemcem. I się nie poddał. Tak? I dzięki niemu zwykli ludzie otrzymali Biblię do ręki. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. My się czegoś spodziewamy i to nas motywuje do działania. Dobrze. Idziemy dalej. To jest, myślę teraz, drugi najważniejszy fragment z dzisiejszego kazania. Proszę, żebyście się bardzo teraz nad tym skupili, bo to jest rewelacja i super, i najważniejsze. Wiara tedy, to jest list do Rzymian, 10 rozdział, 14 werset. Wiara tedy, słuchajcie, jest ze słuchania. A słuchanie przez co? Przez słowo Chrystusowe. Słowo klucz? Słowo Chrystusowe jest kluczem. Słowo Chrystusowe. Dlaczego? Bo przesłuchanie. Dobra. Jeżeli słowem kluczem miałoby być słuchanie. Masz jakieś wątpliwości, widzę. Bo mogę słuchać tego, owego. My mówimy o wierze, którą daje nam Bóg, tak? Bo ludzie, słuchajcie, ludzie wierzą w różne rzeczy, nie? Wiecie, ludzie wierzą w różne rzeczy, nawet nie będę wspominał jakie nawet, nie? I to ich motywuje do działania. I nawet osiągają pewne rzeczy. Ale my dzisiaj nie mówimy o tym, w co ludzie wierzą. Mówimy o wierze, którą nam daje Bóg, tak? O tarczy wiary, którą nam daje Bóg. O tym dzisiaj mówimy, tak? I słowem kluczem jest tutaj co? Słowo Chrystusowe. My mamy wiarę taką, na ile znamy Biblię i wolę Boga i to, co jest tam napisane. My, to jest wiara, to jest tarcza wiary. Słuchajcie. Niektórzy mówią, że na Śląsku tutaj na przykład, nie? Mówią tak, o łun to on jest wierzący, bardzo on jest wierzący. Łun. Wiecie, co to jest łun? Łun i łuna. Łun to jest taki wierzący, słuchajcie, on jest taki wierzący, że on sobie nawet jak to się nazywa, ten różaniec sobie na lusterku powiesił w samochodzie. Bo taki wierzący jest, słuchajcie. Nie wstydzi się wiary. Powiesił sobie. Albo łun to jest taki wierzący, że do roboty on nie wyjdzie, jak on 5 zrowasiek nie odmówi. W co on wierzy, ten niesamowicie łun wierzący? Albo on to taki wierzący, jak koło kościoła przyjdzie, to on zawsze czapkę zdejmie. Zdejmie zawsze czapkę. On to jest wierzący. Słuchajcie, w co wierzy ten łun? W co łun wierzy? Jaka jest jego wiara? Na podstawie czego on uważa, że czapkę należy ściągnąć przed kościołem? Gdzie jest tak napisane? Gdzie jest napisane, że na lusterku ja mam powiesić różaniec? W co ja wierzę? Łun taki jest wierzący. Słowo Boże mówi, że wiara jest ze słuchania czego? Boga, Biblii, Słowa Bożego. Jeżeli ja znam Słowo Boże, ja mam podstawy do czegoś, żeby w to wierzyć. Jeżeli tam nie jest napisane, to nie mam podstaw. Jeżeli coś jest napisane, to ja mogę w to wierzyć i się oczekiwać tego, spodziewać się, że to się stanie w moim życiu. To będzie działało w moim życiu. Okej? Wiara jest słuchaniem Słowa Bożego. To jest najważniejsza sprawa. To jest nasza tarcza. Jeśli ty znasz Słowo Boże, to ty wiesz, co jest w nim zapisane, wiesz, co wierzyć i to będzie chroniło twój umysł. I żadna strzała nie dotrze do ciebie, bo ty wiesz, w co wierzysz. Okej? To jest tarcza wiary. Napisałem sobie tak, że tarcza wiary oznacza, że patrzysz na to, co mówi Bóg, bez względu na okoliczności, a w szczególności, kiedy okoliczności są trudne i patrzysz cały czas na Słowo Boże, tak? W szczególności, bo jak widzimy, że tarcza wiary służy do ochrony, więc ona pokazuje, że będą w twoim życiu trudne chwile, tak? Że będzie atak na twoje życie, okej? Okay? Więc kiedy strzała tej niegodziwości, te wszelkie matactwa jakieś będą chciały dojść do twojego życia, to ty jesteś chroniony przez to, w to, co wierzysz, co jest napisane w Słowie Bożym. I to cię ochroni. I to cię ochroni. Pisałem sobie, w co ludzie wierzą. Nie wiem, czy to czytać. Pisałem sobie, że niektórzy wierzą, że jak będą pracować, to dostaną wypłatę. Są tacy, co pracowali pół roku i dostali wypłaty. U nas w kościele, słuchajcie. Przykra sprawa. Dobrze. To będziesz ty. Dobrze. Niektórzy wierzą na przykład w diagnozę lekarza. Tak? Proszę? Lekarze dzisiaj mają ciężko. Mamy tutaj przyszłych doktorów. Wśród nas. Wiecie, ci lekarze, tak sobie myślę, jeszcze 100 lat temu na poważne takie choroby, jakieś dolegliwości, to ci lekarze zalecali upuszczanie krwi. No już niedawno temu. Już teraz tego nie stosują. Wiecie, co to było upuszczanie krwi? Nie wiecie? No, jak ludzie, był ciężki stan człowieka i tam nic nie działało, no to takim ostatecznym sposobem było upuszczenie krwi, bo wierzyli, że tam ta choroba jest we krwi, jak opuszczą tej krwi, to trochę tego wyleci, nie? No i to z reguły powodowało śmierć człowieka. Albo się tak mobilizował, że jednak przeżywał. Więc takie ostateczne działanie, upuszczanie krwi. Ludzie wierzą w różne rzeczy. Dobrze, idziemy dalej. Mam kilka rzeczy jeszcze zapisanych, ale już nie będę... W co ludzie wierzą? Chcecie czy nie? Nie chcecie. Tak, tak? Naprawdę? Mam napisane tak, że dziewczyny się stroją i malują, bo wierzą, że upolują tego ukochanego. No po co, nie? Dobrze. Starczy. Tak jest. Słuchajcie, miało być krótko, nie? Zastosowanie praktyczne wiary. Słuchajcie, wypisałem sobie cztery i te cztery rzeczy zrobimy i będzie fajrant, koniec. Już niedługo. Słuchajcie, cztery praktyczne rzeczy, jest więcej, także łaska moja jest nad wami. Jest więcej, ale tak pomyślałem, że to są takie cztery, może wydaje mi się, mnie się wydaje, że są najważniejsze, więc te cztery praktyczne zastosowania wiary sobie omówimy, tak? Chciałbym, żebyśmy byli praktyczni, ja staram się też być praktyczny i Słowo Boże jest niesamowicie praktyczne. Więc mówiliśmy sobie, że tarcza wiary służy do gaszenia strzał niegodziwości, okej? Okay? Tak? Tak sobie powiedzieliśmy. I teraz będziemy sobie mówić właśnie, są cztery takie aspekty, gdzie my gasimy strzały niegodziwości, okej? Okay? Dobrze. Pierwszy fragment sobie czytamy. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Jakie jest słowo klucz? A, Grzesiu, bardzo brawo. Brawo, jest Grzesiu. Punkcik, słuchajcie. Bez wiary nie można podobać się Bogu, kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Kiedy przystępujesz do Boga, pierwszy oczywiście musisz uwierzyć, że On istnieje, tak? Ale jak ty uwierzysz, że On istnieje, to ty oczekujesz na to, że On cię będzie nagradzał, tak? Więc kiedy zaczynasz żyć z Bogiem, ciebie motywuje nagroda, tak? Bo żyjąc z Bogiem, wiesz, że On jest kochany, On jest dobry, On jest dobrym ojcem, On cię kocha, On pragnie dla ciebie najlepiej, tak? Tak musisz wierzyć, bo tak jest, słuchajcie. On pragnie najlepiej i On nagradza tych, którzy Go szukają. Wiara jest aktywna i oczekuje na co? Na efekty. Słuchajcie, musimy zrozumieć to, czym tak naprawdę jest wiara. Ktoś powie, że no, to jest tak, no, ja tak mocno wierzę. To nie chodzi o to, że ty mocno wierzysz. Ty musisz uwierzyć to, co jest zapisane w Słowie Bożym, to jest bardzo proste. I oczekujesz na efekty, tak? Oczekujesz na nagrodę, oczekujesz, że to będzie działało. To jest takie oczywiste. Oczekujesz tego. Siedząc przed telewizorem, ty niczego nie zmienisz. Może zmienisz kanał. Kanał możesz zmienić. Ale niczego nie zmienisz. Kiedy ty zaczynasz działać, coś robić, to cię motywuje do tego i ty oczekujesz, że nastąpią zmiany, tak? Że otrzymasz nagrodę, że coś się będzie zmieniać w twoim życiu. To jest wiara. Dobrze. Cztery praktyczne aspekty zastosowania wiary. Pierwsze. Mamy pierwszy slajd tam. Dawanie. Mamy już, czy nie? Dawanie. Jaka jest strzała niegodziwości? jeśli chodzi o dawanie. Tak jest. Szczała niegodziwości, skąpstwo. Bojaźń, że mi braknie tego, czego potrzebuję. Ok? Taka jest szczała. To jest szczała, która wielu trafia. I żyją, mi ciągle jest mało i mi ciągle brakuje. I ta szczała go trafiła. Więc ja nie mam z czego dać i więc nic nie dam. Pierwszy aspekt. Czytamy Słowo Boże. Nie błądźcie umiłowania, bracia moi. Wszelki, słuchajcie, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje, co? Z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo Prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Jakie jest słowo klucz? Proszę? Nie błądźcie. Czy możesz to w jakiś sposób tak uargumentować? Może nie argumentuj. Jakie jest słowo klucz? No, szybciutko. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały, proszę. Nie. Dobra. Zaćmienie, zaćmienie, mamy zaćmienie. Słuchajcie, mamy zaćmienie. Słuchajcie, słowo klucz tutaj jest wszelki dar. Rozumiemy? Dlaczego wszelki dar? Otwiera wam tego jakiś umysł? Wszelki. Wszystko, co nas otacza, wszelki dar, wszystko, jest, Biblia mówi, że zstępuje od Ojca. Tak? Od Ojca. On jest tym, który wszystko dał. Bóg jest tym, który wszystko dał. I słuchajcie, to jest nasza tarcza wiary. Rozumiemy to? Słuchajcie, kiedy takie słowo jest przed naszymi oczami, kiedy my to rozumiemy, to jest nasza tarcza wiary. I żadna strzała niegodziwości nie trafi cię i nie powie, ty zawsze będziesz biedny, ty nigdy nic nie będziesz miał, a ty musisz pracować, a nikomu nic nie daj, bo jak dasz, to będziesz miał mniej. Rozumiecie to? To są te strzały, które lecą w twoim kierunku. Widzicie te strzały? A mi nigdy nikt nie dał, to dlaczego ja komuś mam dać? Widzisz następną strzałę? A my zawsze biedni byliśmy, a ci inni mają tyle pieniędzy. Dlaczego mamy jeszcze tamtym dawać? Kiedy masz przed sobą to słowo, że wszelki dar, wszelki datek, wszelko to, co jest dobre, wstępuje od Ojca Światłości, to ty wiesz, że masz zaopatrzenie. Słuchajcie, jestem gość, bo mam zaopatrzenie takie, które się nie wyczerpuje. Widzicie to? To jest kwestia wiary. To jest wiara. To jest wiara. Że ja wierzę, że Bóg ma wszystko i On jest w stanie wszystko mi dać. I to jest prawda. Wielu powie, na głowę upadłeś. Całe życie pracowałem, nikt mi nic nie dał. Bóg mi nic nie zrzucił z góry. Ale to jest prawda. Wszystko, wszystko wstępuje od Ojca Światłości. Wszystko. Tak naprawdę, wiecie co? Okej, dobra, to później powiem. Księga Psalmów, 50 rozdział, 11 i 12 werset. Bóg mówi tak. Znam wszelkie ptactwo gór i moje jest to, co się rusza na polach. Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym. Bo mój jest świat i to, co go napełnia. Jakie jest słowo klucz? Nie? Napełnia. O, brawo, brawo, brawo. Brawo, brawo. Mówi, mój jest świat. To, co jest, świat jest napełnionym, to jest od Boga, tak? To wszystko pochodzi od Boga. Więc Bóg jest dawcą wszystkiego, a ludzie nie rozumieją tego, że nic by nie wyprodukowali i nic by nie mieli, gdyby Bóg im tego nie dał. Okej? Bo ziemia tak naprawdę rodzi wszystko, tak? Nic nie wyprodukujesz, pokopią, troszeczkę tam wykopią jakiegoś tam miedzi czy czegoś i tam zrobią coś, nie? Ale Bóg dał ziemię, tak? I Bóg dał też tą ziemię, która jest niesamowita, że cały czas rodzi, tak? To jest od Boga, więc tak naprawdę Bóg jest dawcą wszystkiego i On, do Niego wszystko należy i cała ziemia, którą On napełnia, należy do Niego. Dalej, 2 Koryntian 9, 7. A, to tego nie ma chyba, nie? To sobie dopisałem. W 2 Koryntian 9, 7 jest napisane, że ochotnego dawcę Bóg miłuje. Tak? Słuchajcie, Bóg jest dawcą, On wszystko dał, On ma charakter dawcy i On chce, żebyś ty był dawcą. On chce, żebyś miał podobny charakter i On mówi, że ja takiego człowieka kocham. Okej? Więc pierwszy aspekt, dawanie. Ty musisz mieć serce dawcy, tak jak Bóg jest dawcą. Nie możesz być skąpy, bo jak ty jesteś skąpy, to znaczy, że trafiła cię strzała niegodziwości. I twoje życie jest gorsze, powiedziałbym, jeżeli jesteś skąpcą. Nie masz błogosławieństwa, które Bóg chce ci dać. Dalej, drugi aspekt naszego życia. Oj kurczę, przyspieszymy teraz, dobra? Przyspieszymy. Drugi aspekt, zdrowie. Jaka jest strzała niegodziwości? Proszę? Strach przed chorobą, ok? Strach przed chorobą. Czytamy sobie, to jest Księga Wyjścia, 15 rozdział i od 25 wersetu. Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dlań przepisy i prawa i tam go doświadczył. I rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną, słuchajcie, żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bo ja Pan, twój, co? Lekarz. Bóg jest naszym lekarzem. On, słuchajcie, kiedy mamy wiarę i kiedy czytamy Słowo Boże, to rozumiemy to, że Bóg nas stworzył i On jest naszym konstruktorem. Tak czy nie? Więc On stworzył każdą komórkę twojego ciała, i On dokładnie wie, jak ona powinna funkcjonować. Okej? Okay? To jest tak, że... Znowu z tymi lekarzami, nie? Słuchajcie, komu zaufasz? Komu zaufasz? Przykład. Masz samochód? Niektórzy mają. Zepsuje ci się samochód? To powiedz mi, czy ty zaufasz szybciej domorosłemu jakiemuś mechanikowi, co zaczął coś dłubać w swoim garażu i wydaje mu się, że coś naprawi? Czy zaufasz temu, który wyprodukował ten samochód? Nietrudna odpowiedź. Ale słuchajcie, my ufamy tym, którzy są profesjonalistami. Bardziej zaufamy temu, który skonstruował samochód, bo on zna każdą część i wie, jak ta część powinna wyglądać, jak ona powinna funkcjonować i jak ten samochód powinien jeździć, tak? Bóg jest konstruktorem naszego ciała i On doskonale wie, jak nasze ciało powinno funkcjonować. I On w swoim słowie mówi, że On jest naszym lekarzem, On jest tym, który dba o nasze ciało, tak? Więc my powinniśmy ufać Bogu, że On nam daje zdrowie, tak? My powinniśmy ufać Jemu, dlatego że On wie, jak nam pomóc. Ostatnio ktoś w naszej rodzinie miał problemy żołądkowe. Nie będę mówił kto. Będziecie się domyślać. W każdym bądź razie lekarz przepisał jakieś leki na trawienie. Okay? Na trawienie. I w ulotce czytamy, że ten lek, który ma poprawić trawienie, ma skutki uboczne. Znaczy może mieć skutki uboczne. Okay? Ma skutki uboczne. Może to wystąpić. Jakie skutki uboczne? Więc tak. Pierwsze, że mogą nastąpić bóle brzucha. Słuchaj, masz problemy z brzuchem, ale mogą nastąpić bóle brzucha. A słuchajcie, to jest nic. To jest nic. Wypadanie włosów. Tak, to jest drugi objaw. Następny objaw to jest... Kurczę, tam były... Ja sobie zapisałem tutaj, czy nie? O, jest, mam. Zapisałem sobie dobrze, bo skleroza, jestem stary, wybaczcie. Słuchajcie, trzeci, ślepota. Mogę wam przynieść tą ulotkę, jak nie wierzycie. I czwarte, to jest super, słuchajcie, super, to jest normalnie... Jest mocne, nie? Jest naprawdę mocne. Słuchajcie, umamy. Słuchaj, masz problem z trawieniem, nie? Idziesz do lekarza. Dzień dobry, Piotruś. Dzień dobry, panie Piotruś. I pan doktor Piotr przepisuje ci lek na trawienie, który spowoduje u ciebie co? Bóle brzucha, tak? Może, no dobrze, ale może spowodować, tak? Może, słuchajcie, po tym leku będzie cię bolał brzuch, wypadną ci włosy, nie? Tak? Oślepniesz, słuchaj, oślepniesz, ale będziesz miał dobre trawienie, słuchaj. I na koniec będziesz miał umamy i zamkną cię normalnie w szpitalu psychiatrycznym. Tak może być? No tak piszą, tak może być. Więc nie myślę, że ja tak w ogóle przekreślam taką medycynę tradycyjną. Ale, słuchajcie, wiemy doskonale, że poziom medycyny jest już dosyć wysoki, ale lekarze często sami rozkładają ręce, mylą się, na bardzo, bardzo wiele chorób w ogóle nie ma lekarstw, więc dlaczego ma być tak, że ty idziesz do tego takiego domorosłego mechanika, nazwałbym lekarza, bo Bóg jest konstruktorem, tak? Bóg jest konstruktorem i On wie najlepiej, jak twoje ciało powinno funkcjonować, tak? Więc kiedy przede wszystkim my ufamy Bogu, to rozumiemy, że On jest tym, który nam daje zdrowie, tak? Oczywiście bardzo ważnym jest... Muszę się spieszyć troszeczkę, ale bardzo ważnym jest to, żeby dbać o swoje zdrowie, oczywiście. To jest oczywiste, no wiecie, w miarę się dobrze odżywiać, uprawiać sport i tak dalej, bo będziesz siedział, ja mam taką wiarę, Bóg mi daje zdrowie, a ty nic nie robisz ze swoim ciałem i nie dbasz, nawet zębów nie myjesz, no to jest tragedia, słuchajcie, nie? To nie może tak być. To jest oczywiście, że ja powinienem o zdrowie dbać, ale moja główna rzecz, która powinna być w mojej głowie, to jest słowo od Boga, to jest tarcza od Niego, że On jest konstruktorem, że On mi daje zdrowie, że ja dzięki Niemu mam zdrowie. To jest, tak? To jest tarcza wiary odnośnie mojego zdrowia. A nie, że ja się boję choroby, o jak mnie trafi tutaj, tam mnie trafi, a tutaj pójdę, tam są jakieś zarazki, a tam kichają i zaraz na mnie kichną. Nie! Po prostu ja mam zdrowie od Boga. Rozumiecie to? To jest tarcza wiary. Kościele, to jest tarcza wiary. Ty dbaj o swoje zdrowie, ale najważniejsza mądrość jest taka, że Bóg jest konstruktorem twojego ciała. Okej? Okay? Odnośnie zdrowia, jeszcze wam dam jeden przykład. posiedzicie dłużej dzisiaj. Trudno. Byliśmy w tym tygodniu na swojskim czwartku. Wiecie, co to jest swojski czwartek? Swojski czwartek, jest taka restauracja koło Lublińca i pod orzechem. O, co będzie trzeba to wyciąć, bo ich reklamujemy, nie? A. Słuchajcie. I no my nie pojechaliśmy na ten swojski czwartek, tylko powinniśmy coś po prostu zjeść. Ale tam jest tak, że w czwartki, chyba co dwa tygodnie, jest swojski czwartek i wtedy, słuchajcie, jest takie żarcie ze świniobicia. Słuchajcie, takie, to jest swojski czwartek i tam wtedy są te, wiecie, rzemłoki, te kiełbachy, te salcesony, te, wiecie, te, jak to się nazywa ta... Golonki, słuchajcie. Ale to i słuchajcie, płacisz tylko 35 zł, reklama, nie? Płacisz 35 zł, słuchajcie, 35 zł tylko. Jesz ile chcesz. Szok, nie? Dobra cena. Słuchajcie. Nie mogliśmy wewnątrz usiąść, bo wewnątrz jest dla tych, którzy płacą 35 zł, musieliśmy siedzieć na zewnątrz. I wewnątrz, słuchajcie, sami starsi ludzie. Ja tak patrzę, tam później poszedłem płacić i do tej kelnerki, co tam mnie kasowała, mówię, wie pani, co ja się tak dziwię, to sami starsi ludzie. Ona mówi, no ja się też dziwię. Słuchajcie, to wynika, nie wiem, być może, że to wynika z tego, że to za ich, jak byli młodzi, to był taki, wiecie, no rarytas albo coś, czego nie było, nie? No bo to tak, nie? Ja też te czasy pamiętam, że tylko był ocet w sklepie. Więc jestem z tych właśnie dinozaurów. Słuchajcie, i może z tego to wynika, nie? Ale pomyślmy, słuchajcie, pomyślmy. To jest normalnie, jak ja patrzyłem na to, ten szwedzki stół, to jest normalnie Mont Everest, rozumiecie, tego niezdrowego żywienia. Przecież to jest normalnie mistrz świata w zapychaniu żył. Cholesterolem. No słuchajcie, no 60 czy ponad 60 lat, no ty powinieneś, nie powinieneś się tak odżywiać. A oni nakładają, słuchajcie, nakładają. Bo jest za 35 zł. I była też taka, słuchajcie, zupa. Nie wiem, czy wiecie, ja to w pierwszy raz w życiu widziałem, nie? Że to jest, słuchajcie, zupa z tego wszystkiego, co się gotuje w tym, wiecie, że tam gotują, to jest... Panie tutaj, wiecie, ja nigdy tego nie jadłem, ale podobno to jest moc niesamowita, słuchajcie. Rozmawiałem z kumplem tam na treningu, bo on też tam był. Mówi, że ta zupa to jest niemożliwa rzecz. To jest... Oj, ja... Te wszystkie, wiecie, kiełbasy, te wszystkie te inne rzeczy, kaszanki, inne rzeczy, to wszystko jest gotowane i później z tego to jest ta zupa. I oni sobie nalewają tej zupki, słuchajcie, nie? Później przychodzą do domu, nie? Ja nie wiem, jakbym wrócił do domu. I, słuchajcie, i biorą, trzeba wziąć tablety, nie? Proszę? Na trawienie, na wątroba, na jelita, słuchajcie, na żyły. Trzeba wziąć tablety. Potrzeba nam mądrości, oczywiście, odnośnie naszego ciała. Ale pamiętajmy, że Bóg jest konstruktorem naszego ciała i On nam daje zdrowie. OK? Dobrze. Jedziemy. Bezpieczeństwo. Jaka jest ciała niegodziwości? Jakie? Dobry jesteś, dobry. Strach przed? Strach przed nieszczęściem. Nieszczęściem. Strach, bo jeżeli chcemy się czuć bezpiecznie, to nie chcemy, żeby nas nie spotkało jakieś nieszczęście. Czyli strach przed nieszczęściem. Taka jest strzała. Wielu ludzi, słuchajcie, wielu ludzi żyje w takim strachu. Oni żyją w cały czas, że coś się stanie. Boją się. I czytamy Księgę Psalmów, 139 psalm. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją? z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, je znasz całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Jakie jest słowo klucz? Proszę? Kładziesz? Kurczę. Proszę? Wiecie co, nie mam zapisane. Dobrze, okej. Co jest istotne, słuchajcie? Istotne jest to, że Bóg wie o wszystkim. On jest z tobą cały czas. Kiedy masz tą świadomość, że Bóg jest z tobą cały czas, że On jest twoją ochroną, że On jest tym, który w każdym momencie twojego życia jest z tobą, to ty masz świadomość tego, że jest, że możesz czuć się pewnie, tak? Kiedy nie masz wiary w to, co jest tutaj zapisane, to jest tarcza wiary, tak? To, co jest zapisane w Biblii. Kiedy nie masz wiary w to, że Bóg cały czas jest z tobą, że On się o ciebie troszczy, że On ma o ciebie staranie i on jest twoim ubezpieczeniem, jeśli nie masz w to wiary, to będziesz po prostu się bał, tak? Ale kiedy ufasz temu, kiedy przeczytasz to i stwierdzisz, tak jest, Bóg jest moją ochroną, On jest moją polisą, On jest ze mną, On się o mnie troszczy, to masz tarczę, okej? Okay? I nie obawiasz się nieszczęścia, tak? Bo On jest tym, który cię chroni. Proste. Masz tarczę, albo ją masz, albo jej nie masz. Kiedy to mówię tutaj, to sobie sprawdź, czy ją masz, czy jej nie masz. W Księdze Izajasza, nie wiem, czy to jest tutaj zapisane też, czy nie? Księga Izajasza? Jest? Nie ma. To ja sobie dopisałem. Jest niesamowite, słuchajcie, słowo. To jest 49 rozdział. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak ja ciebie nie zapomnę, oto na moich dłoniach wyrysowałem cię, twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma. Budowniczowie twoi śpieszą się bardziej niż ci, którzy cię burzyli, a ci, którzy cię pustoszyli, wychodzą od ciebie. Rozumiecie to słowo? To jest niesamowite. Kiedy znasz to słowo, to jest niesamowita tarcza twoja przed wszelkim strachem. Dlatego, że Bóg mówi do ciebie, oto ja cię wyrysowałem. Ludzie nie znają Słowa Bożego, słuchajcie. Ale kiedy by poznali, że Bóg mówi, słuchaj, ja cię wyrysowałem u mnie na dłoni. Tu leżysz, tutaj jesteś. Widzisz się tam? Ja cię sobie tam wyrysowałem. Ty jesteś tutaj, tutaj. Jesteś tutaj. I ja mam staranie o ciebie, tak? Ja mam staranie o ciebie. Bóg mówi tak, twoje mury stoją zawsze przed moimi oczyma. Cały czas ja na ciebie patrzę. Widzisz to? Widzisz to, co mówi Bóg? Co jest napisane w Słowie? Ja cały czas na ciebie patrzę. I słuchajcie, i co mówi Bóg? I bo budowniczowie, ci, którzy chcą cię budować, śpieszą się bardziej niż ci, którzy cię burzyli. Czyli Bóg się troszczy, mówi, o, ja tam wyślę budowniczych, żebyś ty był zbudowany, żebyś ty był taki super, żebyś był taki rewelacyjny. Ja będę się o ciebie troszczył i ty będziesz rósł, będziesz piękny. Tak? Tak mówi Bóg. Rozumiemy to? Tak mówi Słowo Boże. Tak mówi Słowo Boże. Kiedy mam to przed oczyma, nie mam strachu. Tak? Okej. Okay, jedziemy dalej. Ostatni. Ostatni, słuchajcie. Ostatni przykład. Czwarty. Byłoby więcej, ale wystarczy. Przyszłość. Przyszłość. Jaka jest strzała niegodziwości? Przeszłość. Ja to powiem tam, żeby to się nagrało. Strzała niegodziwości jest przeszłość. Nie, 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 to nie jest przeszłość. Strach przed przyszłością. Strach przed przyszłością. Taka jest strzała niegodziwości. Ludzie się boją przyszłości, tak? To, co ich spotka. Boją się, że to, co ich spotka, będzie złe. Księga Jeremiasza, 29 rozdział. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i, słuchajcie, natchnąć nadzieją. Jest moc. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, co? Wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie, gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Słowo klucz? Ostatnie. Kto chce dostać punkt? Nie, 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 nie. 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 A, zapisałem sobie. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natknąć nadzieją. Gdzie jest słowo klucz? Już tego. Co? O, brawo! I Krysia dostała punkcik dzisiaj. No, niesamowite. Tak. Słuchajcie, zgotować wam przyszłość. Bóg gotuje dla nas przyszłość. On przygotowuje dla nas, on ma przygotowane tam. Słuchajcie, kiedy wierzę, kiedy patrzę na słowo i wierzę to, co mówi Bóg, to zmienia moje myślenie, to zmienia moją motywację, sposób działania i tego, kim jestem. Bo kiedy ja wierzę Bogu, że On gotuje moją przyszłość, słuchajcie, najlepszy, najwspanialszy, kochany Bóg gotuje dla mnie przyszłość. On ma najlepsze o mnie myśli, On jest miłością, On chce jak najlepiej i On coś dla mnie przygotował. Więc czemu ja mam się bać o moją przyszłość? Dlaczego mam się bać o swoją przyszłość? Skoro Bóg jest tym, który przygotowuje dla mnie przyszłość. Podstawa jest to, żebyś ty z Nim był. Żebyś ty z Nim żył. I On przygotuje najlepsze rzeczy dla ciebie, więc to jest tak, że jak małe dziecko, po prostu możesz dryptać w miejscu i czekać, co to będzie, jaka będzie przyszłość, bo będzie cudowna przyszłość, bo mam coś wspaniałego dla swojego dziecka, tak? Tak mówi Bóg. Ja mam przygotowane coś, co jest super, tak? Więc ty oczekujesz tego, co będzie dobre, a nie oczekujesz tego, że będzie kiepsko. Tak? To jest nasza tarcza wiary. Dobrze. Ostatni fragment, poproszę tam. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać, mówiąc: był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał, potem zaś powiedział sobie: chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Jezus takie pytanie retoryczne zadaje. Mówi: czy tylko znajdę wiarę na ziemi, kiedy przyjdę? Powiem wam, że tak sobie myślałem, mówię, który przykład taki pokazać wiary Jezusa Chrystusa. I mówię, no niesamowity przykład jest, kiedy On na pustyni pościł, kiedy był kuszony. I odpierał wszelkie ataki, postawa niesamowita wiary, tak? Ale sobie też pomyślałem tak, mówię, to była niesamowita wiara, Panie, Twoja, kiedy Ty szedłeś na krzyż. Wszyscy Jezusa opuścili, tak? Nie było żadnych podstaw do tego, żeby wierzyć, że ktokolwiek pójdzie za nim, że ta ofiara ma sens. A Jezus poszedł na krzyż. Wierząc w to, że ludzie w to uwierzą, że przyjmą tą ofiarę i to będzie dla nich wyzwolenie, dla nich życie wieczne, dla nich zmiana życia. Uwierzył, on wierzył w to, dlatego to zrobił. I to, żeby popatrzeć, jaka była niesamowita determinacja, żeby pójść na krzyż, bo on wierzył, że ty tu będziesz siedział. Że on zamieszka w tobie. On widział ciebie. Ponad 2000 lat temu widział ciebie. Bóg patrzy na serce każdego człowieka. On pragnie, ażeby twoje życie było szczęśliwe. On pragnie, ażebyś ty miał pełnię w swoim życiu. On pragnie, ażebyś nie miał strachu przed przyszłością, żebyś nie miał strachu przed jakąkolwiek chorobą, żebyś był człowiekiem, który żyje pełnią życia z Nim. On tego pragnie. On jest tym, który pragnie relacji z tobą. I chciałem teraz na koniec przede wszystkim dać szansę tym, którzy są w takim miejscu, że być może jeszcze nie podjąłeś decyzji oddania swojego życia Bogu. To jest najważniejszy moment. To, co czytaliśmy z Biblii, że musimy przyjść do Boga i uwierzyć, że Bóg istnieje. To jest jakby ten pierwszy krok. Dalej jest napisane, że On nagradza tych, którzy Go szukają. Ale pierwszym krokiem jest to, że ty musisz uwierzyć, że On istnieje i oddać Mu swoje życie. Jeżeli czujesz, że jesteś w tym momencie, jesteś gotów do tego, że jest to twoja świadoma, nie taka, wiecie, na szybko decyzja, ale że jesteś świadomy tego, że nie chcesz dalej żyć bez Boga, chcesz zacząć życie z Nim, chcesz oddać Mu świadomie, całkowicie świadomie, oddać Mu swoje życie i zacząć żyć z Bogiem, że rozumiesz to, że Jezus umarł za ciebie na krzyżu i On wziął wszystkie grzechy ludzi i także twoje grzechy wziął na krzyż, ażebyś ty był zbawiony, żebyś ty był uwolniony. Jeżeli w to wierzysz i czujesz, że jest to ten moment, że jesteś gotów i robisz to świadomie, to chciałem ci dać taką szansę modlitwy oddania swojego życia Jemu. Ja pomodlę się krótką taką modlitwą i chciałbym, żebyś powtórzył, żebyś zachował sens to, co mówię, ale najważniejsze, wiedz o tym, że stoisz przed Bogiem, że to, co mówisz, to mówisz do Boga, że jest to deklaracja oddania swojego życia Bogu. Proszę, powtórz taką prostą modlitwę. Panie Jezu, stoję teraz przed Tobą i pragnę oddać Ci całe moje życie. Przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy, które popełniłem. I chciałbym, żeby od dzisiaj moje życie należało całkowicie do Ciebie. Ja wyznaję, że Ty od dzisiaj jesteś moim Panem. Całe moje życie należy do Ciebie. Amen.